Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas.
Dzisiaj wracamy na Kanary i Baleary. Naszym przewodnikiem będzie Piotr Wnuk. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Thank you.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj wracamy na Kanary. Co nasz gość widział, którędy wędrował, to można zobaczyć już na naszej stronie internetowej. Zakładka audycje i w tych audycjach szukamy Na Szlaku. Dzisiaj opowieści ciąg dalszy, gdyż na Wyspach Kanaryjskich wystarczy kawałek oddalić się od linii brzegowej zastawionej hotelami i przenieść w zupełnie inny świat. Piotr Wnuk.
Mało osób o tym wie, bo mało osób chce sobie zadać trochę trudu, żeby pójść trochę dalej, jak to się tak popularnie mówi, zejść z tych utartych szlaków. Chociaż one już nie są takie nieutarte, bo na przykład cała La Palma jest tak wspaniale oznakowana. Szlak GR 130 to jest szlak, który idzie naokoło całej wyspy, a mnóstwo tych szlaków pomniejszych jest. One są świetnie oznakowane. Wiele osób na przykład obawia się, że no może będzie problem, może będzie problem, sobie nie poradzę, bo niektórzy na przykład bazują na papierowej mapie, a to wiadomo, trzeba mieć kompas, są kilka ścieżek obok siebie i tak dalej. Wystarczy bazować na nawigacji, ściągnąć sobie jakąś aplikację z mapą OpenStreetową, mieć w telefonie dobry GPS, żeby po prostu złapał nam lokalizację i można iść wszędzie. Można iść wszędzie, jest mnóstwo bardzo dobrych map, na których ja bazuję i nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym się gdzieś zgubił i nie wiedział, co zrobić dalej. Natomiast tak jak powiedziałeś, samą La Palmą, bo na Majorce byłem wcześniej już 3 lata temu i już troszeczkę ją liznąłem i widziałem, że tam jest ogrom wspaniałych rzeczy do zobaczenia. No ale taka La Palma to jest mnóstwo gór wulkanicznych, mnóstwo miejsc, które są bajkowe, księżycowe, czy na przykład tak samo jak na Teneryfie szczyt Pico del Teide i już nie trzeba nawet na sam szczyt wchodzić. Można sobie podjechać do parkingu. Pierwsza stacja tam, gdzie jest stacja kolejki, tam to też trzeba sobie wcześniej załatwić coś w rodzaju takiego permitu, bo tam tylko 200 osób może wjechać w ciągu dnia, ale można sobie wjechać samochodem dalej, tam jest też przystanek autobusowy, on się chyba nazywa Montaña Blanca, mogę się mylić, ale chyba tak. Zatrzymać sobie tam auto i podejść w stronę schroniska, nawet nie trzeba już robić tego przewyższenia, można sobie tylko iść po takim dosyć, no trochę dłuższym odcinku i tam jest mnóstwo wspaniałych, bajkowych, księżycowych krajobrazów, które nawet mogą przypominać nie jeden z odcinków Gwiezdnych Wojen. Jest tam mnóstwo wspaniałych rzeczy. Jest to, tak jak powiedziałeś, niedaleko, no bo można złapać przelot gdziekolwiek. No najczęściej na Teneryfę, bo jest bezpośrednio stamtąd można promem dopłynąć wszędzie. I na La Gomera, i na La Palma, i na Hierro, też taka mała wysepka. Wszędzie. I ja osobiście gorąco zachęcam do eksploracji tych miejsc, ale w taki sposób, żeby odpuścić sobie właśnie te wielkie blokowiska, poświęcić sobie trochę czasu, żeby wziąć trochę prowiantu w plecak, wyjść sobie na cały dzień, to wcale nie trzeba chodzić szybko, to można iść na tyle, na ile człowiek pozwala mu przygotowanie kondycyjne, iść sobie powoli, przykucnąć sobie, przycupnąć, popatrzeć na te wspaniałe widoki, zrobić sobie zdjęcie, zjeść coś sobie w międzyczasie i wtedy naprawdę człowiek czuje, że podróżuje i wtedy człowiek widzi coś więcej, nie tylko ogranicza się do tej plaży, do tych kilku tam restauracji i tak dalej. Wtedy naprawdę zaczyna się poznawać tą wyspę, jaka ona jest naprawdę i tych lokalnych ludzi, no bo oni też są wspaniali, są bardzo sympatyczni, uczynni. Taka relacja, żeby porozmawiać z kimś takim, to czasami pozostaje w pamięci na długo, a i też mnóstwo fajnych przyjaźni można nawiązać, jak ja z chłopakami z Niemiec na Majorce, z którymi mam kontakt, do dzisiaj nawet planujemy z Majkiem wspólną wyprawę kolejną, także no warto.
Czekał cały rok, by nie spóźnić się o krok i pod poduszkę włożyć ci piosenkę na święta w takcie na 4 albo 3. Do tego ciepły rym, by ogrzać zimowe sny. A gdy przyjdzie cicha noc, zapuka do drzwi nieznany ktoś i z uśmiechem powie ci, że to święta nasze. Świat. Ten
dzień ma w sobie czaru moc. Przyjdzie cicho, tak jak kot, by dobrą ci nowinę dać. Piosenkę na święta, w prezencie paczkę nowych nut, szalik dla zmarzniętych słów, gdy znów na dworze mróz. A gdy przyjdzie cicha noc, zapuka do drzwi piosenka i kot. Do ucha szepną ci, że to święta, nasze święta, święta, święta i o wesołych świąt. Piosenka i kot, do ucha szepną ci, że to święta, nasze święta, święta, święta i o wesołych świąt.
Kiedy ty zasmakowałeś w tych takich trekkingowych wyprawach? Wspominałeś coś o wypadzie 3 lata temu, ale to był taki pierwszy raz, żeby no, dać krok dalej i poznać coś. Ta dzikość jest naprawdę tam zaraz za linią hoteli, prawda?
Tak, tak. Znaczy, no, u mnie to wszystko było tak sukcesywnie. Dawno, dawno temu zacząłem chodzić po naszych Tatrach, chodzę do dzisiaj i stamtąd po prostu pierwsze moje podróże to były takie bardziej podróże poznawcze. Czyli z plecakiem, ale gdzieś tam bardziej tak z miejsca do miejsca, nocleg i tak dalej. No ale jak to się mówi, w miarę jedzenia ten apetyt rośnie i człowiek dostrzega, że dużo więcej zobaczy i dużo więcej pochłonie, jeżeli na przykład weźmie ten plecak na plecy, wrzuci sobie tam prowiant i pójdzie gdzieś na 3 dni, załóżmy. Wiadomo, że do tego trzeba wziąć namiot, śpiwór i tak dalej. U mnie to się zaczęło jakoś tak z dobre 5 lat temu. I teraz większość moich wyjazdów no to bazuje na tym, żeby jednak robić to w ten sposób, że namiot, plecak, śpiwór i robić jakieś takie trekkingi, rozbijać sobie gdzieś ten namiot w dziczy, że tak powiem. Oczywiście to nie jest taka dzicz, no, proszę nie myśleć, że to jest 100 lat temu to owszem, to była dzicz. Teraz to prawdopodobieństwo tego, że coś nam się stanie jest znikome. Wiadomo, trzeba się pilnować i trzeba być rozsądnym i roztropnym, no ale to nie jest tak, że wyjdziemy gdzieś do jakiegoś lasu i już stamtąd nie wyjdziemy, bo jest tak niebezpiecznie. Absolutnie nie. U mnie to się zaczęło jakieś 5 lat temu i trwa to do dzisiaj. No i nawet planuję teraz, no teraz zrobiłem około 200 km. Teraz chcę sobie poszukać jakiegoś takiego ciutkę większego wyzwania i zrobić około 1000 km podczas jednej wyprawy. Potem może więcej, no bo są mistrzowie, tak jak na przykład Dzik, który przeszedł całą Norwegię. Zrobił 5000 km. No ale to nie od razu Kraków zbudowano, tam na te 5000 km to się tam nie porywajmy. Ja chcę zrobić na początek około 1000, znaleźć sobie jakiś fajny trekking, przygotować się dobrze logistycznie, zobaczyć gdzie można zejść, żeby wziąć ewentualnie jedzenie, dokupić i tak dalej. I tyle. I chcę iść w tym kierunku, bo najlepiej się poznaje wszystko to, co nas otacza w taki właśnie sposób. I robimy to swoim tempem. Chcemy rozbić, ja miałem na przykład na La Palmie, miałem takie 2 dni, że organizm mi mówi, dobra stary, no, daj trochę odsapnąć. 17 sobie rozstawiłem namiot, hyc do namiotu, 18 tam zrobiło się ciemno. Wyspałem się. Właśnie to jest fajne, że jak się chodzi z takim namiotem, no to człowiek zasypia wtedy, kiedy no około 19-20, tak jak jest zachód słońca, bo się robi ciemno, a wstaje tam 6-7, jak się robi jasno, zwija namiot i hajda dalej. Więc słuchać swojego organizmu, jak mówi, że trzeba odpocząć, to trzeba odpocząć, a potem się idzie dalej.
Christmas night, another fight, tears we cried, a flood, got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
Sprzęcie. Tutaj też powiedzmy, że to nie jest ten, przypuszczam, taki najdroższy i zarazem często najlżejszy, że damy sobie radę z tańszymi rzeczami, które będą w naszym zasięgu i też będą dobre.
Oczywiście, że tak. Oczywiście jak ktoś ma większy zasób gotówki, to może sobie kupować to najlżejsze i tak dalej. Natomiast zawsze warto pamiętać, że sprzęt za nas pewnych rzeczy nie zrobi. Też trzeba mieć dobre przygotowanie kondycyjne i mentalne. Pewne takie zacięcie, że jak na przykład chce się gdzieś pójść, to konsekwentnie się do tego celu dąży. Ja jeżeli chodzi, nie będę wymieniał marki, bo oczywiście nie mogę, natomiast ja jeżeli mam różne namioty, mam takie lepsze jakościowe, gdzie na przykład jadę w góry zimą i tak dalej, czy gdzie jak na przykład byłem na Mont Blanc, to też ten namiot był troszeczkę innej jakości. Natomiast jeżeli chodzi o Baleary i Kanary, to wystarczy kupić sobie namiot, który kosztuje około 100-200 zł w takim wielkim markecie sportowym i on spokojnie daje radę. No, jeżeli chodzi tam o oddychalność, to jest troszeczkę gorzej, ale na to, jak przytrafiła mi się nawet jakaś ulewa całonocna, to nie przemógł, było sucho. Jak przytrafiły mi się jakieś wiatry, to go nie połamało i chronił od tego wiatru jak należy. Nawet jak tam zdarzyło się, że ten namiot był trochę mokry od wewnątrz, bo to różnie bywa, to jak zaczęło wiać, to go momentalnie wysuszyło. I jeżeli chodzi o namiot, bez problemu daje radę, jeżeli kupi się taki tańszy. Tak samo jeżeli chodzi o śpiwór, wiadomo, że trzeba kupić taki, który ma określony zakres temperatur. To jest bardzo indywidualne. Tutaj są osoby, które lepiej sobie radzą w niższej temperaturze, kobiety wiadomo, też są różne kobiety, wolą raczej, żeby było cieplej i tak dalej. Jak najbardziej trzeba sobie kupić solidne buty, natomiast wcale nie trzeba wydawać 600-700 zł za jakieś na przykład supermarkowe buty, za kostkę i tak dalej. Można sobie spokojnie na te górki, o których mówiłem, kupić sobie niskie buty podejściówki z dobrą podeszwą. Taką, która będzie na tyle twarda, żeby chroniła nas przed kamieniami, ale żeby te buty były też na tyle wygodne, że będzie nam się dobrze chodzić. Też jak najbardziej można to kupić w markecie sportowym, takim dużym i tak dalej. Wcale nie trzeba wydawać dużych pieniędzy. Oczywiście można tam kupować jakieś liofilizaty, które są dość drogie, bo tam jedna paczuszka kosztuje około 40 zł i zalewać to wodą i tak dalej. Gwarantuję, że po 4 dniach, jak człowiek sobie zje zwykłej kiełbasy i kupi jakąś gruszkę, to będzie zachwycony i będzie miał dosyć tych sproszkowanych, mimo że są jakościowo dobre i tak dalej. Ja preferuję jednak na takich wyjazdach jak najwięcej lokalnych rzeczy do zjedzenia i...
Wspominałeś, że zwłaszcza owoców?
Tak, zwłaszcza owoców z tego względu, że no... Też
tam dostępność jest stamtąd rzeczy.
Tak, też nie wszystkich, no bo to też jest wyspa, więc niektóre rzeczy są tam, ale na przykład fajne było to, bo przeważnie staram się kupować w jakichś mniejszych sklepikach, ale czasami nie ma, czasami jest jakiś tam market i w marketach też często jest tak, że na przykład leżą banany, jest tam napisane tam banan skądś tam, jest napisane na przykład banan lokalny, La Palma i tak dalej. Tak samo jest z pomarańczami, takie właśnie wybieram. No bo też panuje taki mit, że trzeba na przykład 5-6 litrów wody wypić w ciągu dnia, jak się szczególnie robi jakiś tam ostrzejszy sport, czy tam trekking, bzdura. Ja piję jedną butelkę dziennie, to jest 1,5 litra maksymalnie i dużo więcej owoców, w których jest też zawartość wody dużo bardziej wartościowa. Jeżeli ktoś myśli, że musi być wyekwipowany, tak jakby jechał na biegun, to absolutnie nie. No ja teraz byłem na La Palmie, to przez 3 tygodnie na wyżywienie, na wszystko i tak dalej, 200 euro wydałem.
Sweet.
Jeżeli już idziesz w trasę i jest cieplej, to woda ci starcza? Nie używasz tych izotoników takich, o których się nie da sam
powiedzieć? Nie, ja w ogóle tych chemicznych izotoników w ogóle nie używam. No jak już ktoś chce ewentualnie zrobić sobie taki
izotonik... sobie mamemu zrobić, samemu można zrobić,
oczywiście,
prawda?
Miód, tam ewentualnie wrzucić kilka, pokroić cytrynę, wrzucić cytrynę, dodać miodu, czy ewentualnie limonkę. Można też szczyptę soli, żeby tam woda nie uciekała, żeby tego nie wypaczać. Można taki izotonik zrobić samemu i on jest dużo lepszy niż te wszystkie chemiczne izotoniki. No ja przede wszystkim, jeżeli kupuję wodę, to staram się kupować wodę gazowaną i wodę mineralną, żeby one tam zawierały różne takie tam wartościowe aniony i kationy. Często też, no czasami jak nie jestem pewny, czy będzie font z wodą, albo pytam miejscowych i oni też nie do końca są w stanie na 100% powiedzieć, czy ta woda jest zdatna do picia, no to biorę na przykład, jak wiem, że idę 3 dni, no to biorę 5 litrów ze sobą, załóżmy, nie? No bo żeby to było na 3 dni, no bo wody nie może zabraknąć. Bo jak zabraknie wody, no to...
Licho.
Licho. To jest licho i wtedy organizm od razu czuje i zaczyna się tak człapać i tak dalej. A jak są fonty, czyli na przykład jakieś takie źródełka, gdzie można tej wody nabrać, albo ktoś mi powie, tak, stąd możesz wziąć, nie ma najmniejszego problemu, no to wtedy sobie dolewam po prostu takiej wody skądkolwiek i jest wspaniale.
Żyjemy w świecie, że warto mieć swoje miejsce w sieci. Gdzie cię znajdziemy, gdzie zobaczymy twoje zdjęcia, to czym się zajmujesz?
Teraz w zasadzie zacząłem zajmować się organizacją właśnie takich wyjazdów trekkingowych, trampingowych, właśnie w namiotach, w schroniskach, z plecakiem.
Służy doświadczeniem po prostu,
tak.
Jeśli ktoś chciałby przeżyć taką przygodę, a się boi samemu.
Jestem przewodnikiem, otworzyłem swoją firmę i tam wszystkie te wyprawy, które organizuję, to jest mój autorski pomysł. Można mnie znaleźć na stronie escapadatravel.pl. Tam są też odnośniki do mojego fanpage'a, do mojego Instagrama, na którym będzie się pojawiało coraz więcej fantastycznych zdjęć, bo zdjęcia po prostu pokazują, jak tam jest wspaniale. Tak samo można mnie znaleźć na fanpage'u, na Facebooku, jak ktoś wpisze Escapada Travel, to tam można mnie znaleźć.
I namawiamy, tak już na koniec, że nawet jeżeli jesteśmy gdzieś niedaleko południa Europy i tak dalej, samochodem dojechaliśmy, dajmy krok dalej od tych tak zwanych atrakcji turystycznych, bo naprawdę ta codzienność prawdziwych mieszkańców, niewystawionych na ten turystyczny blichtr na wybrzeżu, da nam dużo więcej satysfakcji niż tam 10 dni w jednym miejscu i
oczywiście, co robić. Oczywiście, jak na przykład wejdzie się, zrobi się jakiś trekking, dajmy na to, tak jak ja na przykład byłem w takim schronisku, które tam nie ma żadnej obsługi, drzwi tylko wejście i tam spotkałem kilku fajnych hikerów, dwóch z Francji, tam z Majorki, z Australii. Piękny zachód słońca, idzie się 7 godzin, ale potem jak się ten zachód słońca zobaczy, a potem na wcześnie rano przeszedłem sobie 300 metrów na drugą stronę i zobaczyłem wspaniały wschód słońca, jeszcze była taka dobra widoczność, że widziałem Pico del Teide z Teneryfy. Satysfakcja ogromna, jeżeli człowiek zrobi te kilkadziesiąt kilometrów i w nagrodę dostanie taki zachód słońca i te chmury się układają, jakieś wiją, pokazują jakieś takie, no coś, czego człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. To zapada w pamięci na długo. Jak się jeszcze zdjęcie zrobi, to się można potem w nie gapić przez dwa najbliższe miesiące, jak tak szaro-buro za oknem.
A taki zachód słońca, no jest wręcz metafizyczny, kiedy ono się tak chowa w tym morzu. Niesamowite wrażenie, warto sobie taki spektakl przed snem zafundować.
Tak, dokładnie, ale nie fundować czegoś takiego, że tam się kupi po prostu i zawiozą i tam przyjeżdża się na taki zachód słońca i się patrzy tam 300 osób. No to co może, no, być, tak. Co może być zjawiskowego w tym, że stoisz w gromadzie 300 osób?
Znaleźć swoje miejsce.
No oczywiście, że tak, ale jak już gdzieś tam wydreptasz i nawet gdzieś usiądziesz gdzieś tam przy jakichś krzakach i zobaczysz coś takiego, jak się tam chowa za te chmury i te chmury zaczynają tańczyć, to jest czysta metafizyka. To jest potęga natury w najczystszej postaci.
Piotr Wnuk w magazynie Na Szlaku, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję, zachęcam wszystkich do takiej turystyki z rozmysłem i żeby eksplorować i żeby podziwiać i żeby zapadało w pamięci na długo.
Dzisiaj zasiądziemy do wigilijnych stołów i tapioki tam nie znajdziemy. Przypominam, że nasza redakcyjna koleżanka Adriana Andrzejewska podróżuje dookoła świata. W Brazylii poznała tapiokę.
Do Brazylii przybywali imigranci z różnych zakątków świata, więc trudno o jedną tradycyjną potrawę. Jako że stosunkowo tanie są ryż i fasola, popularne jest składające się z nich danie feijoada, do którego w dawnych latach niewolnicy dodawali mięsne resztki, jak uszy czy ogon. Dziś w restauracjach natomiast można w nim skosztować najlepszych kawałków wieprzowiny. Przekąską, którą zajadają się Brazylijczycy na ulicy, są na przykład pastele. To smażone w głębokim tłuszczu ciasto z różnymi nadzieniami. Na słodko, ale i wytrawnie. Tu króluje wołowina z różnymi dodatkami, a także palmito, czyli jadalny rdzeń palmy. Egzotyczne owoce można kupić na targu. Od znanego nam mango, przez gojabę i graviole, po owoc z Amazonii, kupuasu. Limonka jest natomiast podstawą popularnego drinka caipirini. Specjalnie pokrojony owoc ugniata się z cukrem i kaszasą, czyli wódką z trzciny cukrowej. Popularną przekąską jest też tapioka, zrobiona z manioku. Jak się ją robi? Uczył mnie torunianin mieszkający od kilku lat w São Paulo, Tomasz Piątek.
Chcecie na słodko, czy ten z szyneczką, z serem?
Z szyneczką i serem. Patelnia na gazie, tak?
Trochę musi się rozgrzać. Następnie bierzemy właśnie tapiokę.
Do sitka. Mhm. Czyli palcami tak przesiewamy przez to sitko.
Dokładnie.
Robimy taką dokładną warstwę na patelni.
Tak, żeby porówno było. Najważniejsze po bokach, bo ta mąka, ona się jakby ze sobą
złączy.
I po bokach może pękać później, jak się mało tam nasypie. Okej, teraz trzeba jakoś to troszeczkę pomóc w łączeniu, więc ja to z reguły
tak ugniatamy.
Ugniatam, ale ciutko, żeby też nie zrobić żadnych dziur w tej mące. Ona już powoli się w sumie łączy.
Tak, już widać.
Więc też ciekawe, że nie potrzeba żadnego oleju, żadnego tłuszczu, żeby właśnie taki placek z tego powstał. Poczekamy z minutę i to będzie widać, jak się właśnie to tworzy taki... No, taki placek z tego.
On się tak odrywa jakby z boku, prawda?
Mhm. Okej, okay. I teraz możesz przewrócić na drugą stronę.
Tak jak na wyśmiewkę.
Żwawym ruchem. O. I teraz z drugiej strony będzie się też łączył, a my możemy już na tę stronę dać składniki. Mój ulubiony to właśnie z serem jest z szynką, a można też na słodko, z jakimś dżemem, czy czekoladą, czy tutaj bardzo popularnym w Brazylii doce de leite, tak zwany, czyli karmelem, powiedzmy, nasza krówka.
Taki kajmak.
Kajmak, dokładnie. Super. I teraz zrobimy z tego takiego rogala.
Na pół, tak?
Na
to
pół.
Przełożyć.
Przełożyć. No, myślę, że jest okej. Okay.
Można zajadać. Podmucham, bo ciepłe. Pyszny.
No to przejdźmy do świąt. Brazylia.
Tradycja mówi tutaj, że powinno się zacząć kolację bożonarodzeniową o 12 w nocy, czyli kiedy my idziemy na pasterkę. Ale Brazylijczycy raczej zaczynają wcześniej, więc to nie jest taka stała reguła. Jedzą mięso, na przykład tak zwany chester, czyli kurczak takich pokaźnych rozmiarów, położony na stole. Są prezenty pod choinką. Na pewno by było szokiem dla wielu Polaków zobaczyć fajerwerki na święta Bożego Narodzenia. A to właśnie też ma miejsce. Strzelają fajerwerkami i jak już zaczną tak na Boże Narodzenie, to strzelają aż do Sylwestra.
A co na święta w Paragwaju?
Placki kukurydziane, tak zwana chipa guasu, sopa. My tutaj mamy zupę, która jest twarda i jemy jak placek. Poza tym do picia się przygotowuje kleryko, nalewa się wina i kroi się na takie malutkie kosteczki owoce. Od jabłek przez banany, pomarańcze i kończąc na ananasas. I to się wrzuca razem, do tego się wrzuca dużo jelo, czyli lodu. I zalewa się Coca-Colą albo Guaraná.
Magazyn Na Szlaku w polskim Radiu PIK. Wszystkiego najlepszego. Tomasz Kaźmierski. Do usłyszenia.
Yeah. jest.